Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Wszystkich telewidzów w studio Rozmów Niedokończonych witaj i pozdrawia ojciec Wacław Zyskowski. Męka i śmierć Jezusa jako inspiracja dla muzyki. To jest temat, który dzisiaj podejmujemy w naszych Rozmowach Niedokończonych z naszymi gośćmi, doskonale znanymi naszym telewidzom. Między innymi są z nami pani doktor habilitowany Anna Szarapka, teoretyk muzyki z Bydgoszczy. Szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Oraz pan profesor doktor habilitowany Wojciech Pospiech, profesor sztuk muzycznych również z Bydgoszczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam.
Nie tak dawno widzieliśmy się i rozmawialiśmy na temat Bożego Narodzenia jako inspiracji dla muzyki klasycznej. Dziś, no właśnie, od żłobu do grobu, czyli rozpoczęliśmy Bożym Narodzeniem, czyli początkiem życia Jezusa tutaj na ziemi. Dziś do tego końca, przynajmniej fizycznego, możemy powiedzieć.
Dopełniamy to wszystko, prawda? Dopełniamy to wszystko taką konstatacją, że wszystko bardzo dobrze się kończy, a właściwie zaczyna. Że były narodziny Chrystusa, teraz mamy czas oczekiwania, najpiękniejszy czas Wielkiego Tygodnia. Pamiętam, jako chłopiec, jako Wojtuś, biegałem do kościoła na Triduum Paschalne. Wszyscy w ogóle, wszyscy ze szkoły podstawowej, średniej, biegaliśmy do kościółka, czy Andrzeja Boboli, czy też do naszej fary w Rawiczu, bo w Rawiczu się urodziłem, proszę Państwa. Było nas bardzo dużo i te nabożeństwa były bardzo bogate, dlatego że ksiądz z nami rozmawiał i pytał, czy chcecie, żeby Chrystus zmartwychwstał? Wszyscy odpowiedzieliśmy tak, prawda? To było coś niesamowitego, ale było coś jeszcze, co myślę, że zafascynuje Państwa, bo my już jesteśmy zafascynowani tym, że muzyka była wśród nas. Że muzyka była wśród nas i te przepiękne pieśni wielkopostne, te, które każą spojrzeć na Matkę Bożą, na Marię Magdalenę, na apostołów, którzy wiedzą, że coś się święci, ale Chrystus był taki, że nawet w ogrójcu wszystko w sobie trawił, nic nie podał na zewnątrz. I tutaj też będą takie pieśni, które będziemy prosili, żebyśmy słuchali z dwóch punktów widzenia. Artystycznego, tak, ale że to jest modlitwa, że każda pieśń, czy na koncercie, czy w kościele wykonywana, to jest modlitwa, czyli to jest przekaz, to jest łączenie się, to jest nasze komunio w tym Wielkim Tygodniu.
Właśnie, pani profesor, jak to jest? Wielki Post to jest okres w liturgii, który ma się cechować pewną surowością, pewnym również bardzo mocnym milczeniem, wyciszeniem, takim zahamowaniem, a z drugiej strony paradoksalnie staje się niesamowitą inspiracją dla muzyków i to cały czas jest inspiracją dla muzyków.
Gdybyśmy chcieli pomyśleć o utworze, który przeprowadza nas faktycznie od narodzenia Pana Jezusa do śmierci, a nawet zmartwychwstania, to przychodzi mi do głowy Mesjasz Endla. I mało tego, Mesjasz zaczyna się od prorockich przepowiedni o nadejściu Mesjasza i też wiąże się z pięknymi przedstawieniami muzycznymi tych słów. A następnie przyjście Chrystusa, następnie Jego życie, kilka znakomitych arii, chórów, które mówią też o życiu, o Jego działalności. No i później męka, przedstawiona w sposób bardzo piękny, bardzo ekspresyjny, no i zmartwychwstanie, a nawet sąd. Także jest to chyba dzieło jedyne jednak w historii muzyki, które tak kompleksowo mówi o życiu Pana Jezusa, a napisane przecież w zasadzie w 3 tygodnie.
Ale i tak wszystkim kojarzy się tak naprawdę tylko z jednym fragmentem tego utworu, czyli z Alleluja. Czego będziemy słuchali dzisiaj?
Dzisiaj będziemy słuchali pieśni pasyjnych, które mają niezwykły wymiar, niezwykłą ekspresję i napisane zostały przez niezwykłego człowieka w niezwykłych okolicznościach. Mianowicie chodzi o kompozytora polskiego Henryka Mikołaja Góreckiego, w zasadzie rówieśnik Krzysztofa Pendereckiego, no zmarły wcześniej, bo w 2010 roku i pod koniec swojego życia w tym okresie, o którym się też mówi, że to już taka smuga cienia i że to taki okres egzystencjonalnego myślenia o śmierci, a może o tym nadprzyrodzonym życiu, kiedy właśnie Górecki wybiera 20 pieśni kościelnych ze śpiewnika Siedleckiego, ale nie tylko, i opracowuje je w sposób przepiękny, a siłą tego opracowania jest niezwykła harmonia, bo Górecki właściwie wykorzystuje zarówno tekst pieśni, jak i muzykę, tą tradycyjną, ta, która jest dziedzictwem naszej kultury, przepięknej kultury polskiej XVI, XVII, XVIII wieku, ale umieszcza to właśnie w tym kontekście przepięknym, harmonicznym. I dzisiaj zdecydowaliśmy się zaproponować Państwu właśnie te pieśni.
Co pierwsze?
Pierwsze święty, święty, święty. Trzy razy święty. Jutro Wielki Czwartek, jutro przemienienie, ustanowienie Eucharystii i w związku z tym taka adoracja, modlitwa wokół bóstwa Chrystusa, wokół tej tajemnicy. Bardzo oszczędny w środkach utwór, mało tekstu. Przeczytam: święty, 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 zawsze święty. Jezu, jesteś niepojęty w przenajświętszym sakramencie.
Kto wykonuje utwory?
A wykonywać utwory będzie zespół śpiewacy krakowscy w hołdzie Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika.
Zapraszamy do słuchania i również napawania się obrazami, które będą pokazywały Ziemię Świętą. Święty, święty, święty to fragment z pieśni pasyjnych w aranżacji Henryka Mikołaja Góreckiego. Pani doktor?
Henryk Mikołaj Górecki w jednym z wywiadów napisał, powiedział, że mam kilka niewydanych i niewykonanych cykli churalnych. Są w rękopisach, brudnopisach. Chciałem zrobić chorał z polskich pieśni z moją harmonią. Specyficzną harmonię znalazłem do pieśni churalnych. Chwalę się tym, że odkryłem melodię języka polskiego. I do tego chciałam rozwinąć, bo te pieśni, które dzisiaj prezentujemy, wszystkie są w języku polskim, a więc chodzi o to, abyśmy też odkrywali w codzienności piękno języka polskiego, żebyśmy odkrywali również podczas liturgii piękno polskich pieśni kościelnych, tych umieszczonych w śpiewniku Jana Siedleckiego, księdza Jana Siedleckiego, bo jest to skarbnica polskiej tradycji, no można powiedzieć polskiej religijności, polskiej duchowości i warto po nią sięgać.
My żeśmy trochę się ograbili z tej duchowości, trochę ograbiliśmy się z tej perspektywy właśnie pieśni kościelnych, bo przecież wiele z tych pieśni, które my dzisiaj znamy, chociażby właśnie z okresu Wielkiego Postu, czy chociażby kolęd, o tym też żeśmy rozmawiali w naszym styczniowym programie, to były pieśni, które miały tych zwrotek kilka, kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt, bo służyły one opisowi całej liturgii, a przez to też całej historii Jezusa. Kiedy patrzy się na przykład na pieśń o Grodzie Oliwny, to jest ponad 30 zwrotek, które opisują całą historię tego, co miało miejsce w Ogrójcu. My się często ograniczamy tylko do tych dwóch, trzech ewentualnie, no bo już nie ma czasu, bo trzeba przechodzić do kolejnego punktu.
Najważniejsze jest to, że te zwrotki, zwrotka charakteryzuje się tym, że jest zwrotka i refren, albo jednolity, i teraz w ogóle nas to nie martwi, że powtarza się ta sama melodia, zmieniają się tylko słowa. I to jest ta licencja poetyka, która istnieje w tekście przeobrażonym w muzykę. My często zapominamy, że ta konstatacja transcendencji nie tylko muzyki, człowieka przenosi nie tylko muzyka w inny świat, tylko tekst, cała historiografia za tym idzie, czyli właściwie to, co nam Pan Bóg dał na tej ziemi, że istnieje muzyka, że istnieje poezja, że istnieje teatr, to są takie dobra, które są stopniami do nieba. Można kroczyć poprzez estetykę muzyczną, poprzez wartości teologiczne, które w utworach są zawarte, do nieba. I bardzo często w trakcie rozmów niedokończonych słyszę u ludzi takich, którzy są schorowani, na pewno będą długo żyli, bo się przygotowują szybko do przejścia na ten drugi świat, ale mówią, że bardzo chcą słuchać takich utworów muzycznych, nawet opowiadających o kwestiach trudnych, bo muzyka Wielkiego Postu jest trudna, bo my nie chcemy przyjmować na przykład tekstów o cierpieniu, bo często nie bierzemy pod uwagę, że po cierpieniu jest zwycięstwo, prawda? Czyli na przykład ktoś z Państwa wyjeżdża na turnus rehabilitacyjny do, już tutaj nie będę mówił, reklamował, bo to Państwo wiecie, gdzie jest dobrze, a gdzie źle, ale po prostu jedziecie Państwo na turnus i teraz ten turnus trwa i to leczenie trwa. Tam nie ma hokus pokus. Tam nic nie ma, że się coś uda. To samo jest w naszym życiu. W momencie, kiedy wejdziemy w świat muzyki, a jest to taki oręż dany przez Pana Boga, moim zdaniem, że idźcie tą drogą, muzyka zaprowadzi was bardzo daleko, jeżeli nie będziecie chcieli, żeby ta muzyka była waszą służącą. Ta muzyka was prowadzi, po stopniach do nieba.
Kolejny utwór, który mamy się zająć, to jest właśnie ta powtarzalność. Bardzo mocna, że tak powiem, widoczna w nim. Pewna powtarzalność, pewna rytmika, ale też no, taki nieustanny wyrzut Pana Boga skierowany no, do nas, jako do tych, którzy paradoksalnie ten utwór wykonują.
Tak, te improperia, bo tak nazywają się te wyrzuty Pana Jezusa, czyli ludu mój ludu, cóżem ci uczynił. Ten tekst pochodzi z Księgi Michała. I improperia były opracowywane przez kompozytorów od średniowiecza, bardzo znane też z renesansu Palestriny czy Tomasa Luisa de Victorii, ale te improperia też znajdujemy w polskiej pieśni kościelnej. I rzeczywiście te dobrodziejstwa Boga, które zostały wyświadczone człowiekowi, jakby zostały zapomniane przez człowieka i Jezus wiszący na krzyżu wypomina to człowiekowi. My to możemy rozważać, śpiewając tę pieśń, a teraz słuchając jej, znowu w opracowaniu Henryka Mikołaja Góreckiego, a wykonawcy ci sami, czyli śpiewacy krakowscy pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika.
Kiedy śpiewamy te pieśni, bo to są pieśni, które znamy też z naszych kościołów, przy okazji chociażby liturgii Wielkiego Piątku, która już przed nami, będziemy tę pieśń Ludu mój ludu śpiewali i odnosimy się do wydarzeń historycznych, odnosimy się do tego wyrzutu, który Pan Bóg kieruje w stronę narodu wybranego po cudach, które dokonywały się w Egipcie, aby wyprowadzić ten naród z Egiptu, bo to jest treść, możemy powiedzieć, Triduum Paschalnego, ale to jest treść, która ma nas uwspółcześniać. Są jakieś współczesne aranżacje albo próby ukazania tego typu treści, tego typu utworów, czy raczej już odchodzi się od tego, żeby takich tematów już nie dotykać?
W odniesieniu do muzyki nawet XX wieku to znamy takie Populemeus pochodzące od Mariana Sawy, kompozytora warszawskiego, i Pawła Łukaszewskiego. Wspaniałe kompozycje, no, które też warto, do których warto wracać, które warto poznawać i którymi warto się modlić.
Ojciec poruszył tutaj bardzo ważne zagadnienie, że to przesilenie odejścia również w sztuce profana. Opery Mozarta, opery romantyczne próbowano wystawiać na dworcach kolejowych, w sklepach wielousługowych, że może szybciej towar będzie schodził z półek. I nic z tego się nie stało. Dzisiaj wracamy właśnie, tak jak pani profesor mówi, do podstawy. Jest inwigilacja podstawy, czyli o co chodzi w tym przekazie Chrystusa, co On nam mówi, to ludu, mój ludu, cóżem Ci uczynił, to w zasadzie można byłoby powiedzieć muzykologiczno-teologiczny wykład, prawda, na ten temat, że nic Wam nie zrobiłem, a Wy co? Słuchajcie tej muzyki. I dzisiaj właściwie człowiekowi XXI wieku i uczniom szkół muzycznych, to przede wszystkim studentom muzykologii, wszystkim, żeby również dostawali oceny za propagowanie wartości muzyki w świecie, żeby i śpiewać w domu, tak jak kolędy śpiewaliśmy w czasie Bożego Narodzenia, i słuchać teraz oraz śpiewać w kościele i tęsknić za tym triduum paschalnym i później za tym przepięknym porankiem Zmartwychwstania Pańskiego. Warto.
Może nawiążę do wartości, o których mówi profesor, mianowicie poezja sama w sobie jest już ogromną wartością. Mówi się, że jest językiem ducha, natomiast muzyka trafia wprost do serca. Poeta Osip Mandelsztam mówił, że człowiek śpiewający ma coś z Boga. I rzeczywiście te uczucia, którym dajemy upust śpiewając, komponując, tworząc muzykę, to jest właśnie to, co pochodzi od Boga, co trafiać ma też do drugiego człowieka w sposób nadprzyrodzony. Także tutaj ta transcendencja jest bardzo ważna, aby wychodzić poza ten świat tylko materialny, ale otwierać się na tą inną rzeczywistość, o której zresztą Jan Paweł II tak pięknie powiedział, będąc już u schyłku swojego czasu, stwierdził, że a później wiosna życia. To było takie zaskakujące, kiedy taki stary człowiek mówi o wiośnie życia i mówi to z taką pasją i z taką ekspresją, z taką radością wręcz.
Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, ojcze, wszyscy, i w laikacie, i duchowni, że my wiemy, co się stało, jaki jest rezon tego wszystkiego, nie dramaturgia, bo tego nikt nie ułożył sobie. To od Chrystusa mamy, prawda? Jego historiografia, czyli żeby dojść do czegoś, to mówi, ja wam pokażę, co ja musiałem przeżywać. Czy potraficie przeżywać trudniejsze momenty w życiu? Tak samo artysta, kiedy pracuje, nie tylko ćwiczy, tak jak wokalistom mówimy, żeby na przykład rozkochali się w utworach, żeby poznali te utwory, czy instrumentaliści. Tak tutaj w tych pieśniach zagłębiamy się bardzo głęboko, ale w takiej błogości, że za chwilę przyjdzie radość.
Ludu mój ludu w aranżacji Henryka Mikołaja Góreckiego. Prosimy bardzo. głos Chrystusa, który woła: ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił? Obrazki, dźwięk, muzyka i słowa z tamtych czasów, możemy powiedzieć, czyli połączenie tych dwóch rzeczywistości, słowa dawne, muzyka troszkę bardziej współczesna i obrazy, które pokazują dzisiejszą Jerozolimę, dzisiejszą Ziemię Świętą, dzisiejsze Betlejem, to też taki niesamowity kontrast, który pokazuje, że to wszystko jest niesamowicie aktualne. Cały czas.
To wszystko jest jedno. Tutaj czas nie istnieje. W momencie, kiedy jesteśmy w Ziemi Świętej, wszystko scala się. Jest konstatacja wobec tego wielkiego wydarzenia, które się stało, wobec narodzenia Chrystusa, zmartwychwstania i całej tej drogi, która nie była ani przez chwilę przypadkową. Tak jak nieraz mamy cierpienie, ja też teraz miałem ostatnią rehabilitację i coś mi mówiło, ale nie narzekaj. Nie narzekaj, tylko idź taką drogą. I jeszcze na to były podparcia różnych rekolekcji. To jest wielka rzecz, że mogliśmy zobaczyć tutaj właśnie te budowle, te kościoły, w których tak jak pomiędzy słuchaniami utworów rozlega się jeszcze echo wartości teologicznej i muzykologicznej tych utworów. To się wszystko rozlega i dlatego bardzo dużo potrzeba konstatacji właśnie takiej muzycznej, jaką dzisiaj tutaj mamy. Właśnie wobec architektury, wobec literatury.
Pani profesor, ja chciałem też jeszcze zapytać, właśnie powrócić do tego wątku, który pani poruszyła, mianowicie chodzi o język polski. Bo te polskie pieśni kościelne, szczególnie te tradycyjne, no kojarzą nam się z takim językiem Polski, z taką ludowszczyzną, powiedzmy, tak? Z tym, co już dzisiaj może troszeczkę zaściankowe, może troszeczkę już nie dzisiejsze właśnie. Często biegniemy i pędzimy szukając jakichś nowych wersji, jakichś nowych utworów, które właśnie będziemy mogli śpiewać. Zafascynowani jesteśmy nową muzyką sakralną albo parasakralną, powiedzmy. Natomiast no, ta dawna tradycja daje nam niesamowity zbiór, który też można wykorzystać, i ten przepiękny język polski.
Ja myślę, że to, że dzisiaj człowiek chce śpiewać jakby swoją pieśń, czyli nawiązywać do tego, co on odczuwa i co chce stworzyć, no jest dobre i należy tak robić. Natomiast wydaje się, że ta skarbnica pieśni kościelnych, ona sięga aż do XVII, XVIII, nawet wcześniej, XVI wieku. Jeden z najstarszych przekazów sięga średniowiecza, zachował się nawet 3 rękopisy Władysława Zgielniowa, Jezusa Judasz przedał. To 15 rozmyślań o umęczeniu pańskim. I właśnie ta wielozwrotkowość tutaj też się przejawia. Piękny tekst i chyba śpiewany do dzisiaj także przez różne chóry, schole, czy to parafialne, czy właśnie akademickie, i też pięknie opracowany i podejmowany przez dzisiejszą nawet młodzież. Także myślę, że to jest jednak tekst, który jest ciągle żywy i do którego trzeba wracać. I wydaje się, że żebyśmy mieli taką pełną świadomość tego, że jest to naprawdę skarb muzyki polskiej, skarb języka polskiego, ale też skarb narodu polskiego, że to jest nasza tożsamość, tożsamość, którą chcemy przekazywać dalej następnym pokoleniom, tożsamość, która nas jakoś niesie, która nas jakoś konstytuuje również jako ludzi pochodzących właśnie z tego kraju, z naszej ojczyzny.
Wracając jeszcze do tego tematu, chociażby pieśni Ludu Mój Ludu. Muzyka kościelna, pieśni, czy to wielkopostne, czy z jakiegokolwiek innego okresu, pozwalają nam jako tym, którzy je wykonują, albo tym, którzy je słuchają, umieścić się w różnych przestrzeniach, albo w różnych rolach. Chociażby Wielki Post to też czas śpiewania nabożeństwa Gorzkich Żali, które śpiewając stajemy najpierw jako obserwatorzy, stajemy też jako uczestnicy bezpośredni męki pańskiej. Wreszcie stajemy jako ci, którzy wchodzą w dialog chociażby z Matką Najświętszą. Tutaj wykonujemy pieśni, które z jednej strony są słowami Boga skierowanymi do człowieka, ale z drugiej strony też chociażby za chwilę będziemy śpiewać zwrot człowieka stojącego pod krzyżem, więc to też pomaga nam tę naszą duchowość rozwijać.
Ojciec poruszył teraz tutaj bardzo mocny wątek, mianowicie konstatację tego, że to wszystko, co się dzieje w drodze krzyżowej, czy w nabożeństwach, tak jak nasze gorzkie żale, które są ewenementem na całym świecie. Mówią koledzy, a co wy widzicie tam? To kiedy dam posłuchać i przetłumaczę w języku polskim, to oni mówią, to jest niesamowite. To jest kolejne nabożeństwo. To jest kolejne przybliżenie, ale właściwie to wszystko, o czym tutaj rozmawiamy, jest taką konstatacją stałości. Pewnej stałości, czy to było w wieku XII, czy XV, czy XVIII, czy XXI, to wszystko znaczy to samo. Że jesteśmy albo blisko Chrystusa, albo bardzo daleko. Jeżeli bardzo daleko, to tylko chcieć się przybliżyć. Właśnie poprzez nabożeństwa, poprzez liturgię, poprzez spowiedź świętą, poprzez spotkania i rozmawianie o tym, co przeżywamy, słuchając utworu muzycznego.
No więc, panie profesor, co będziemy przeżywać, słuchając kolejnego utworu?
Jezu Chryste, Panie miły, tekst Abraham Różniatowski, czyli Bernardyn, który już w XVII wieku pisał udramatycznione również pasje, bo przecież nie wspomnieliśmy jeszcze o tym, że odbywają się przecież dramaty pasyjne i wtedy rzeczywiście można wchodzić w rolę czy to Judasza, czy Jezusa. I rzeczywiście wtedy przeżywać to jeszcze pełniej w tym udramatycznieniu tego tekstu. Natomiast Jezu Chryste, Panie miły, tekst pochodzi z XVII wieku. Tak jak powiedziałam, Abraham Różniatowski, Bernardyn go stworzył. No i jest to znowu pochylenie się nad tą tradycyjną pieśnią polską w opracowaniu Henryka Mikołaja Góreckiego i z chórem pod dyrekcją profesora Włodzimierza Siedlika.
W takim wypadku zapraszamy i dalej pozostajemy w klimatach Ziemi Świętej. Aranżacja Henryka Mikołaja Góreckiego to była pieśń Jezu Chryste, Panie miły. Rzeczywiście taki klimat bardzo, bardzo medytacyjny.
Tak, bo chodzi o modlitwę. I kiedyś i do dzisiaj przecież kapłani i zakonnicy modlą się brewiarzem, również ludzie świeccy. No kiedyś ten brewiarz nie był tak dostępny powszechnie, prawda? I w związku z tym na przykład te gorzkie żale nasze, czy wielo czy tak wiele właśnie zwrotek, które są w pieśniach, one były też po to, aby człowiek całą swoją codzienność, cały swój dzień przeplatał modlitwą i medytacją i tym zatrzymaniem się. I to dawało człowiekowi spokój, właśnie rozmodlenie, bliskość Boga i zupełnie inne przeżywanie codzienności.
Kiedy nie było radia, kiedy nie można go było włączyć, ludzie rzeczywiście spotykali się po to, żeby śpiewać pieśni, no to kiedy śpiewało się świeckie, to śpiewało się świeckie, ale były takie czasy, kiedy śpiewało pieśni się pobożne.
Pobożne.
I to też pomagało przeżywać.
I ta wielozwrotkowość temu służyła, aby właśnie też być ze sobą, aby wspólnie śpiewać.
No i to też była pierwsza katecheza.
Tak, jakby nie patrzeć. I proszę zauważyć, że tak jak w tekście, ten tekst będziemy mówili bardzo serdecznie, z ogromnym współczuciem i rozumieniem, tak jeżeli chodzi o stronę muzyczną, będziemy to śpiewali nie za głośno i nie za cicho. Czyli wyrażając i ten żal oraz wyrażając radość, że za chwilę coś powstanie, czego my jako ludzie do końca nie jesteśmy w stanie pojąć. Prawda? Kiedyś używano takich pięknych polskich słów, właśnie to babcia, mój dziadek używali właśnie takich słów, pojmiesz to albo nie pojmiesz, prawda? Trzeba pojąć konstatację piękna. Piękno jest i w muzyce tej refleksyjnej, smutnej, jak i radosnej. To wszystko powstaje w czasie.
I oczywiście ekspresja, która tutaj jest w tych pieśniach kościelnych, ona rzeczywiście jest bardzo medytacyjna, nawet bym powiedziała kontemplacyjna, a górecki, poprzez tę oszczędność środków, faktury, harmoniki bardzo specyficznej, jeszcze bardziej wydobywa sens tekstu i tą taką, tę głębię tego tekstu i coś, co poza tym tekstem jest właśnie, czyli tę ogromną, to ogromne zamyślenie nad tekstem, prawda? Czyli tutaj daje nam taką szansę w spokoju, w ciszy przeżywać mękę i śmierć Pana Jezusa. Natomiast przecież wiemy, że utwory związane z tematyką pasyjną były także i bardzo ekspresyjne, bardzo burzliwe, gwałtowne i że możemy też sięgać do innych kompozycji, które nam pozwolą zupełnie inaczej przeżywać też tą mękę i cierpienie. Także w kontekście może i własnego cierpienia, bo nie zawsze przecież cierpienie akceptujemy, czasami buntujemy się przeciwko cierpieniu i to też jest ludzkie. I przecież Pan Jezus też pewnie i bał się męki, prawda, w ogrójcu pocił się krwawym potem. W związku z tym wiemy, że to napięcie, które w nim było, było przeogromne. I takie utwory też możemy znaleźć. Natomiast dzisiaj proponujemy utwory, które właśnie mają taką oszczędność środków, by też wprowadzić zupełnie inny klimat, klimat właśnie takiego zamyślenia, rozmyślania, medytacji, kontemplacji. To jest bardzo potrzebne współczesnemu człowiekowi, bo dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do takiego krótkiego bardzo reagowania na różne wiadomości. Przekazujemy sobie to, wszystko idzie w takim bardzo szybkim tempie, natomiast tutaj jest szansa na zatrzymanie się.
Jeszcze dwa zdania. Ta wielozwrotkowość, opowiadanie historii, to była też naturalna przestrzeń do tego, żeby głosić kerygmat, żeby głosić katechezę, żeby też, kiedy nie czytano Pisma Świętego i kiedy ta Biblia nie była tak dostępna, jak chociażby jest dzisiaj, to był przekaz tak naprawdę Ewangelii. W taki sposób katechizowano dzieci, młodzież, ale i dorosłych.
Ojcze, tak, oczywiście, że poprzez muzykę, prawda, nawet ja pamiętam w szkole podstawowej był taki ksiądz, który rozpoczynał, co prawda w szkole muzycznej, w szkole podstawowej lekcje religii śpiewaniem pieśni z nami i kończył też. I mówi, więcej nic wam nie muszę dzisiaj powiedzieć, ale tak dobierał te pieśni, że one były związane z tematyką, którą chciał wygłosić.
Tak, Mendelssohn mówił, że nawet słowo trafia oczywiście poprzez nasz rozum do naszej świadomości, ale muzyka trafia poprzez uczucia i jest łatwiejsza w przekazie. Lepiej przekazuje to, co chcemy powiedzieć.
Jak połączyć dwie rzeczywistości razem.
A jak połączymy dwie rzeczywistości razem, to rzeczywiście jest...
Dlatego one są nam dane, prawda? A my jesteśmy apostołami, czy to teoretykami, czy praktycy, czy dyrygenci, czy śpiewacy. Wszyscy mamy grać na instrumentach, tak jak w psalmach mamy, prawda? Mamy grać, mamy śpiewać, mamy wyrażać, a Pan Bóg nam powie, w jakim kierunku mamy iść.
Męka i śmierć Jezusa jako inspiracja dla muzyki. To jest temat, który podejmujemy dzisiaj w naszych rozmowach niedokończonych. Naszymi gośćmi w studio pani doktor habilitowany Anna Szarapka, teoretyk muzyki, oraz pan profesor doktor habilitowany Wojciech Pospiech, profesor sztuk muzycznych. Serdecznie zapraszamy naszych telewidzów do tego, żeby włączyć się we współtworzenie naszego programu. Przypomnę numer telefonu do naszego studia 56 657 0011 i 56 657 0012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. A dla tych, którzy oglądają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Przed nami kolejny utwór. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony.
Profesor Włodzimierz Siedlik, śpiewacy krakowcy w hołdzie Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu.
Serdecznie Państwa zapraszamy i teraz już wracamy do Polski, do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony to aranżacja Henryka Mikołaja Góreckiego. Znów medytacja, tym razem zwrot do krzyża.
Tak, no krzyż święty odkrywamy chyba całe życie. Myślę, że medytacja nad krzyżem, nad świętością tego krzyża, nad cierpieniem związanym z krzyżem jest czymś niepojętym, jest ogromną tajemnicą. I myślę, że ta muzyka też pomaga w tej medytacji i warto się nad tym pochylać. A z kolei warto też sobie wyobrazić ból matki, która stoi pod krzyżem, czyli Stabat Mater Dolorosa, stała matka boleściwa. To też przepiękna pieśń, która pozwala stanąć pod krzyżem z Maryją. I to jest zupełnie inny wymiar przebywania pod krzyżem, przebywania wobec cierpienia i naszego stosunku do cierpienia, jeżeli stoimy z Maryją. I przypominają się tutaj słowa z gorzkich żali: dozwól mi z sobą płakać. Henryk Mikołaj Górecki miał bardzo silne, głębokie przeżycia, jeśli chodzi o matkę, ponieważ ta tęsknota za matką była w jego życiu przeogromna. Jako dwulatek, dokładnie w jego urodziny, zmarła jego matka, Otylia Górecka. W związku z tym całe życie na pewno tęskni do matki, co też przejawiło się w kompozycjach, które tworzył. Ad Matrem na przykład, czy Symfonia Pieśni Żałosnych, przepiękny utwór, gdzie wykorzystał trzy lamenty, a jeden z nich zapisany w Zakopanem, w Palas, teraz przepiękne muzeum, gdzie właśnie była Helenka Błażusiakówna, która wyryła na ścianie tekst: o mamo, nie płacz, nie, niebios przeczysta królowo, ty zawsze wspieraj mnie. Wydaje mi się, że Górecki bardzo przeżywał ten tekst. No i ta symfonia żałosna, pieśni żałosnych, która na początku nie zdobyła takiej popularności, nie została w pełni zrozumiana, w pewnym momencie jednak uzyskała światową, międzynarodową sławę i też warto tego słuchać. Górecki jest w tych utworach niezwykle kontemplacyjny, niezwykle medytacyjny i pokazuje zupełnie inną stronę człowieczeństwa.
Ta harmonia jest takim spoiwem w tych utworach i wydawałoby się, oj, to jest aż takie ciepłe, takie gorące. Tak, bo kiedy patrzy się perspektywą tego, co się później działo, to Chrystus właśnie jako ten przewodnik nasz tutaj mówi: nie, nie martwcie się, to co właśnie do niewiast mówi w trakcie drogi krzyżowej: nie smućcie się, nie lamentujcie. Ja jestem po to, żeby cierpieć. Prawda? Nie wypowiada tych słów. Nie wypowiada tych słów, ale poprzez tę harmonię właśnie, dlatego, tak jak pani profesor tu słusznie powiedziała, właśnie poprzez użycie tego tekstu i tej harmonii razem mamy obraz tego, z czym idzie do nas Chrystus.
Te pieśni, tak jak pan profesor powiedział, pozwalają nam wchodzić w różnych etapach naszego życia, w różne przestrzeni naszego życia. Męka, ból, cierpienie, ale również radość, radość z narodzenia, o tym żeśmy rozmawiali w naszym styczniowym odcinku. O ile pieśni bożonarodzeniowe, tak powiedzmy, dotykają takich tematów, które są generalnie powszechnie znane, doświadczenie ojcostwa, doświadczenie macierzyństwa, pojawienie się nowego życia i tak dalej, o tyle pieśni pasyjne wymagają już jednak wejścia w taką sferę wiary bardziej, już nie tylko, że tak powiem, przeżycia jakichś wydarzeń. Chciałem zapytać, czy autor, kompozytor, poeta, który nie jest osobą wierzącą, dla którego ta rzeczywistość jest całkowicie obca, jest w stanie stworzyć coś, przy czym wierzący będą się w stanie modlić?
To jest takie bardzo ciekawe pytanie i myślę, że tu nie ma takiej dualnej odpowiedzi, tylko jest prosta, rzeczywista odpowiedź. Każdy z nas ma swoje zadanie. I czasem osoba, która deklaruje się, że jest niewierząca, nie uczestniczy w życiu Kościoła, na co dzień deklaruje się, że w ogóle nic nie chce mieć z tym. Chrystus przez tą osobę często przemawia i to wiemy u wielu kompozytorów, nie tylko polskich, niemieckich, francuskich. Na przykład we Francji było spustoszenie właśnie, jeżeli chodzi o twórczość religijną w pewnym okresie, prawda, XVIII wiek, na przykład bardzo mało było pisania tych utworów, później się to rozszerzyło do ateizacji. Ale to też Chrystus mówi, widzicie, do nas mówi, do takiego momentu obyście nie doszli, prawda? Czyli idźcie za mną, za tym krzyżem, tak jak w tej pieśni, wówczas nawet jeżeli nie rozumiecie i nie wierzycie jeszcze, to macie na to szansę.
Pani profesor?
Myślę, że w kulturze obecnej obserwujemy mniej transcendencji, a więcej transgresji. I to takiej czasami transgresji agresywnej, która prowadzi do przekraczania granic w taki sposób, który zaburza, podważa wartości, takie nawet podstawowe. I dlatego wydaje mi się, że takie utwory, które tworzone są nawet przez osoby niewierzące, też mogą zwrócić uwagę społeczeństwa na pewne zjawiska, które w tej kulturze zachodzą. I też mogą być inspiracją do modlitwy i też mogą być inspiracją do tego, by tę kulturę zaobserwować. Wydaje mi się, że kompozytorzy są takimi trochę papierkami lakmusowymi tego, co się dzieje w społeczeństwie i tego, co się dzieje w danej kulturze. No bo odbierają, myślę, że jednak trochę innymi zmysłami niż zwykły człowiek, czy to malarze, czy to muzycy, wszyscy ludzie, którzy są jakoś związani z kulturą i z artyzmem i nawet jeżeli w tych utworach dzisiejszych czy obrazach nie ma piękna, no to jest to po prostu wyraz naszej kultury i tego, w czym dane jest nam żyć, w jakiej rzeczywistości.
No właśnie, mówi się o tym, że dzisiaj sztuka nie ma być tylko i wyłącznie przekazicielem jakiegoś piękna, spełnieniem jakiegoś kanonu, tylko przede wszystkim ma być czymś, co wzbudzi emocje. I teraz, jeżeli dziełu sztuki udało się wzbudzić emocje, bez względu na to, jakie one będą, to znaczy, że już spełniła swoją rolę. To znaczy, że to zadanie zostało wykonane. Kiedy słuchamy pieśni dawnych, które też znamy dzisiaj z naszych kościołów, to one cały czas, to one mają taką rolę? Też mają wzbudzać w nas emocje? Czy tylko i wyłącznie mają wyrażać pewne treści?
Jedno i drugie. Bo w momencie, kiedy przekazuję treści, to powstają emocje. Kiedy jestem osobą wierzącą i nie zakrywam tego, że jestem osobą wierzącą. Idę na nabożeństwo gorzkich żali, śpiewam z wszystkimi i teraz chcę, aby wszyscy śpiewali też tak gorliwie, to znaczy, żeby chcieli poznawać słowa, co te słowa znaczą, żeby słyszeli to, co można poznać w filmach o Męce Pańskiej, właśnie te gwoździe. To wszystko straszne. Oczywiście są tacy, którzy chcieliby, żeby tylko ta emocja rządziła człowiekiem. I wtedy dochodzimy do tego, że człowiek odchodzi od Pana Boga, bo nie rozumie Go. I my musimy właśnie poprzez takie traktowanie mózgi przyprowadzać, nie mówiąc chodźcie, słuchajcie, bądźcie.
Myślę, że jest pewien rodzaj muzyki, który wymaga wysiłku. I to jest wysiłek duchowy, to trzeba jednak też wysiłek woli, trzeba się skoncentrować, skupić, zatrzymać, no i to nie jest takie wcale łatwe. Także muzyka może nas epatować właśnie jakimiś wstrząsającymi emocjami, ekspresją i być może ten odbiór nawet będzie łatwiejszy dla nas, takiej muzyki. Natomiast muzyka, której dzisiaj słuchamy, na pewno wymaga zupełnie innego potraktowania jej i siebie samego również.
Dzisiaj człowiek jest bardzo ruchliwy. Nie potrafi usiedzieć chwilę spokojnie, tylko wymaga od drugiego też, żeby już wstawał, już szedł gdzieś, żeby już miał jakieś zadania. Teraz robi to zadanie, ale żeby myślał o innym zadaniu też. Tymczasem czas, taki czas, który przybliża nas do kontemplacji, gdzie nikt nic nie mówi, tylko oczekujemy właśnie na to, żeby rozpoczęła się pieśń. I te pieśni naprawdę zawiodą nas do wielkiego, pięknego przeżycia, bo poprzez to cierpienie dojdziemy tam, do grobu Pańskiego i zobaczymy, że nie ma Go tutaj.
Jak to ostatnio ktoś kiedyś powiedział, bardzo ważny jest ten moment, kiedy dyrygent podnosi ręce.
Tak.
I kiedy właśnie jest ta cisza, która czasami mówi dużo więcej niż sam utwór.
A to pamiętam na konkursie Wieniawskiego, kiedy właśnie skrzypek złożył się do zagrania pierwszego dźwięku, ta cisza była tak przejmująca, tak pełna napięcia, że pamiętam ją cały czas.
No więc właśnie. Męka i śmierć Jezusa jako inspiracja dla muzyki. To jest temat, który podejmujemy dzisiaj z naszymi gośćmi w studio, którymi są pani doktor habilitowany Anna Szarapka, teoretyk muzyki, oraz profesor doktor habilitowany Wojciech Pospiech, profesor sztuk muzycznych. To nasi goście z Bydgoszczy. My zachęcamy i zapraszamy naszych telewidzów do tego, żeby włączyć się we współtworzenie naszego programu, dzielić się swoimi refleksjami i spostrzeżeniami dotyczącymi muzyki, albo może tymi utworami, które w okresie Wielkiego Postu najbardziej na nas wpływają, najbardziej nas dotykają właśnie inspirowanymi męką i śmiercią naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo myślę, że o perspektywie zmartwychwstania to też będzie okazja jeszcze kiedyś powiedzieć. Przypomnę numer telefonu naszego studia 56 657 0011 i 56 657 0012 dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, 536 600 300. Przepraszam, i 536 600 400, a dla tych, którzy słuchają, oglądają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Przejęzyczenie, nie przejęzyczenie, bo dzisiaj oprócz tego, że oglądamy, to jeszcze też słuchamy i na to słuchanie mocny nacisk kładziemy, więc pytanie, pani profesor, czego będziemy słuchali teraz?
Teraz przybliżyliśmy się do kolejnej pieśni, mianowicie O Matko Miłościwa. Pieśń kościelna znowu w aranżacji, w harmonizacji Henryka Mikołaja Góreckiego. W tym samym wykonaniu, czyli śpiewacy krakowscy w hołdzie Góreckiemu pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika, ale jeśli można jeszcze na chwilę, to kiedy mówimy o Góreckim, to i mówimy o męce i śmierci Jezusa jako inspiracji dla muzyki, to też przychodzi na myśl Karol Szymanowski. I w kontekście pieśni O Matko Miłościwa Stabat Mater Szymanowskiego. Piękna kompozycja, do której też bardzo zachęcam, aby jej słuchać, aby też medytować nad męką Zbawiciela, stojąc właśnie u boku Maryi, a szczególnie zachęcam do słuchania ostatniej części Chrystus, niech mi będzie grodem. To tak piękny fragment, który powoduje tak niezwykły przekaz takiego ciepła, uczucia i takiego spoczynku w Bogu. I do tego też bardzo zachęcam.
To macierzyństwo w ogóle jest taką przestrzenią i takim tematem, który jest bardzo, że tak powiem, wdzięczny w przekazywaniu, a z drugiej strony też niesamowicie tak kontrastuje. Kiedy mówiliśmy o Bożym Narodzeniu, to macierzyństwo jest naturalną rzeczywistością. Kiedy matka pochyla się nad dzieckiem, kiedy zastanawia się, jaka będzie jego przyszłość, kiedy wchodzi w... Natomiast kiedy widzimy Maryję stojącą przed krzyżem, pod krzyżem, kiedy widzimy Maryję trzymającą ciało swojego dziecka, to widzimy, że tutaj następuje jakiś zgrzyt. No, nie tak powinna wyglądać kolej losu. Dlatego ten temat jest taki chwytliwy, powiedzmy, przez autorów?
Po prostu to jest tak, że to, co później wyraża się w muzyce, że wróciłbym do uwertury Mesjasza, tego pięknego oratorium Händlowskiego, na które idziemy, i w zasadzie jest od razu zaskoczenie poprzez wymaganie ostrego dźwięku w uwerturze, w pierwszej części, oraz artykulacji podanej. To znaczy, że dzieje się coś bardzo istotnego, bardzo ważnego, a jednocześnie niespotykanego na co dzień, prawda? Matka Boża, co mamy w Stabat Mater, Matka Boża stoi pod krzyżem i właściwie mówi: mój Boże, mój Synu, no co myśmy zrobili, że tak jest wszystko? Nie, ja chcę wam pokazać, że to jest droga każdego z was też, nie? Poprzez cierpienie, poprzez podanie wszystkiego, właśnie w tym Mesjaszu, kiedy dochodzimy do Alleluja Händla, które będziemy wyśpiewali, dzisiaj jest fenomen, bo to jest bardzo trudny fragment tego oratorium. A ja widzę, że to śpiewają amatorzy również w wielu bardzo dobrych chórach kościelnych. Odżywają chóry kościelne. To jest taka ogromna radość, prawda? Czyli właściwie, żeby ten Wielki Post również zaniósł do domów, do chórmistrzów, organistów. Dzisiaj już jest tak, że nie wstydzą się organiści parafialni, że jest organistą. Ja jestem organistą, u nas jest chór. My śpiewamy liturgiczne utwory, które nas podnoszą i się bardzo dobrze z tym czujemy.
Nim przejdziemy do utworu, to odbierzemy telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Mówi Grażyna z Gdańska.
Witamy pani Grażyna.
Ja jestem cała w emocjach. Dzwonię, bo nie ma telefonów, a ja chcę powiedzieć, że jestem cała w emocjach, dlatego że... że no temat jest dla mnie bardzo bliski, dlatego że rozmiłowałam się w muzyce właśnie słuchając Radia Maryja. Aczkolwiek byłam zawsze wrażliwa na muzykę, ale w tej chwili, od kiedy słucham Radia Maryja, no to jestem rozmiłowana w muzyce. I teraz jak właśnie został wyemitowany ten utwór o krzyżu i inne, które mnie zachwyciły, no to po prostu zachwyciła mnie ta muzyka. Ostatnio był też temat w nocnej audycji o Kasprowiczu i na przykład wykonanie Wszystkie nasze dzienne sprawy w radiu przed 24 godziną, to proszę Państwa, to ja mogę na przykład z jakiegoś powodu nie słuchać tej audycji, ale jak wiem, że się pojawi ten utwór, to ja muszę włączyć radio, żeby tego posłuchać, bo to jest moim zdaniem mistrzowskie wykonanie. I teraz urywki na przykład w audycjach muzyki poważnej, urywki pasji według Bacha i według Lutosławskiego ostatnio były emitowane, no to też z przyjemnością słuchałam i się wsłuchiwałam w to. Albo którejś nocy była audycja taka, że była Droga Krzyżowa, ale normalnie Drogę Krzyżową przecież znamy melodię. Nieraz po prostu każdy to zna. Natomiast to była jakaś nadzwyczajna melodia. Ja nie pamiętam w tej chwili, czyje to było wykonanie w nocy, ale to było przepiękne, coś niesamowitego. I właśnie mówię nieskładnie, nie pamiętam wielu rzeczy, ale jestem cała w emocjach, bo Radio Maryja muzykę we mnie jakoś rozbudziło i po prostu jak mówię, na przykład rozmawiam ze znajomymi i na przykład z koleżankami, które mają różny stosunek do tego, to ja mówię po prostu, że Radio Maryja mnie leczy nawet, bo to tak jak Państwo mówią, treść to jest jedno, ale i muzyka, i to są emocje takie, które po prostu tak wpływają na człowieka, że te emocje mogą również leczyć.
Pięknie. Pani Grażyno, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam i podziwiam Państwa muzykologów podobnie myślę, jeśli chodzi o te emocje i o te wrażenia w odbiorze muzyki. Mm-hmm. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bóg zapłać, Pani Grażyno. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy.
Łączymy
kilka
się z panią,
komentarzy.
Prawda? Ja powiem tak, że jestem uradowany właśnie tym, Pani Grażyno. Ściskamy Panią, pozdrawiamy właśnie wielkopostnie. I to, co teraz powiedziałem, to jest kwintesencją właściwie dzisiejszego naszego spotkania z Chrystusem, który udaje się w wiadomym celu właśnie na Golgotę, aby nie żeby umierać, tylko żeby zwyciężać, żeby za chwilę się rodzić. I wydaje mi się, że wielu ludzi przyprowadziliśmy poprzez to spotkanie dzisiejsze, dlatego takie zafascynowanie, taka cisza, tak jak w Ogrodzie Oliwnym, że wsłuchali się w to wszystko, prawda? Czyli, że nic więcej nie potrzeba powiedzieć.
Może jeszcze jedno zdanie komentarza i też podziękowania dla Pani, bo powiedziała tutaj Pani o właściwie muzykoterapii, o tym leczeniu, że muzyka Panią leczy. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo muzyka rzeczywiście, też tak uważam, wydobywa z nas czasami złe emocje, czasami nas uspokaja, że ma na pewno ten wymiar terapeutyczny.
Może nas rozstroić, jeżeli
może
jest niestrojna.
Tak, rzeczywiście,
tak powiem,
ale może nas też wprowadzić w takie piękno, w wartości, które są ponadczasowe. Także dziękuję również Pani Grażynie.
Zakończymy dzisiejszą audycję. Co prawda mamy jeszcze jeden utwór, w sensie dwa utwory przygotowane. Mówiliśmy o utworze O Matko Miłościwa i tym utworem chciałbym zakończyć. Tym utworem chciałbym się z Państwem też pożegnać. Dwa słowa jeszcze a propos tego utworu.
No więc może przypomnimy jeszcze raz Henryk Mikołaj Górecki i O Matko Miłościwa w wykonaniu śpiewaków krakowskich i pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika, a ja jeszcze też podkreślę, by sięgać do Karola Szymanowskiego i do jego Stabat Mater. A teraz O Matko Miłościwa, czyli prośba do matki o ratunek, o wsparcie.
Męka i śmierć Jezusa jako inspiracja dla muzyki. To był temat, który podejmowaliśmy dzisiaj w naszych rozmowach niedokończonych i podejmować go będziemy w części radiowej, dlatego też zachęcamy. Co prawda tam już będzie zmiana repertuaru, ale również zachęcamy do tego, żeby być z nami na antenie Radia Maria o godzinie 21.30. Z nami w studio byli i będą pani doktor habilitowany Anna Szarapka, teoretyk muzyki, oraz pan profesor doktor habilitowany Wojciech Pospiech, profesor sztuk muzycznych państwu z Bydgoszczy. Bardzo serdecznie
bardzo
państwu.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
I zapraszamy do wsłuchania się w utwór.
Smutnych pocieszeń.